Literacka kawka. Obce regały. Podcast Georginy Gryboś. Partnerem podcastu jest Audioteka. Posłuchaj dobrze opowiedzianych historii.
Georgina Gryboś, kolejny odcinek podcastu Literacka kawka, obce regały. Chciałam podać numer, ale zawsze się motam, kiedy podaję numer, więc już nie będę. A ze mną Bartosz Sadulski, mój dzisiejszy gość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zrobiliśmy sobie taką 15-minutową rozgrzewkę przed włączeniem mikrofonów i teraz mam ochotę kontynuować wątki, które rozpoczęliśmy,
lepiej nie.
Dokładnie. Nie, bo teraz wyjdziesz, jakieś straszne rzeczy tutaj przy wyłączonych mikrofonach mówimy. To była bardzo przyjemna.
Ja jestem w ogóle bardzo radykalny pod wieloma względami. Wydaje mi się, że czasami nie powinienem nawet mówić, jak wyglądałaby Polska, gdybym nią rządził.
No ale to jesteśmy na razie na etapie literatury. Zobaczymy, czy literatura może sprawić, że ktoś zacznie rządzić światem? Czy ona może go nakarmić aż tak bardzo, żeby stworzyć potwora?
Ojej, no to jest takie bardzo fundamentalne pytanie. Myślę, że nie. Chyba nie przeceniałbym już możliwości literatury. Wiesz, może serial, może dobrze, naprawdę dobrze zrobiony serial, ale literatura niekoniecznie, ewentualnie literatura, która zostałaby serialem, to może tak. Może
coraz Wiedźmin, częściej.
Wiesz, może Wiedźmin, gdyby go zrobiło HBO, to byłby takim serialem, ale przy obecnym układzie sił to chyba jednak nie.
No niekoniecznie. No nie wiem, czy już czekamy na to, co się wydarzy w Wiedźminie, tak przy okazji tekstów kultury,
wiesz co,
czy niekoniecznie?
Ja jestem wielkim fanem. Szczerze mówiąc, od razu możemy w ogóle przejść też do tematu twojej audycji. Ja nie czytałem w ogóle Sapkowskiego. Ominęło mnie to.
Mm-hmm. Ale ominęła cię ta fala takiej zachłanności i sięgania w ogóle po Sapkowskiego i...
Ominęła mnie w ogóle szerokim łukiem fala sięgania po polskie fantazy. Nie ominęła mnie fala sięgania po fantazy, bo przeczytałem prawie całego Tolkiena. Nie tylko, wiesz, Władcę Pierścienia, ale też jakieś suplementy w rodzaju Silmarillionu. Ale Sapkowski nie potrafię tego do końca wytłumaczyć. Ja dużo lektur odziedziczyłem po moim starszym o 10 lat bracie i wydaje mi się, że w naszym domu nie było Sapkowskiego. Mm-hmm. Więc ja nigdy nie miałem z nim do czynienia, czego trochę żałuję, bo wielu światłych znajomych, krytyków literackich mówi, że to są świetnie zrobione rzeczy. Na przykład bardzo chciałbym zacząć od trylogii Husyckiej, bo wydaje mi się, że to jest coś, co może mi się spodobać, co mi się może przydać w mojej pracy. Ale ominął mnie Sapkowski, natomiast jestem ogromnym fanem serialu, w pełni świadomym jakby jego kiczowatości i takiej trochę wręcz perwersyjnej słabości, ale oglądam go zawsze z ogromną przyjemnością. Mam niesamowitą frajdę z tego przeskalowanego, hipertroficznego, supermęskiego Geralta i tych prześmiesznych potworków, które przypominają trochę kino czy seriale science fiction lat 90. Więc ja się bawię na Wiedźminie świetnie i bardzo czekam na kolejny sezon.
I też mówisz o hiperpoprawności Netflixowej, czy zupełnie cię to omija, że jest to tak naturalny aspekt po prostu pewnej różnorodności, która wreszcie chciałoby się powiedzieć,
chyba
jest wprowadzona?
Chyba nie nazwałbym hiperpoprawnością, chyba nazwałbym to normalnością.
Dziękuję bardzo.
Znowu, mnie rzadko rzeczy wytrącają z równowagi i rzadko dziwią i szokują, a zwłaszcza rzeczy, które miałyby dotyczyć seriali. Ja wiem, że na przykład ludzie mają takie rozkminy dotyczące na przykład Gry o Tron. Pamiętam, że tam były rozkminy dotyczące tego, czy ten smog to by tam doleciał na tą wyspę, gdzie tam Jon Snow przebywał w tak krótkim czasie, jak w rzeczywistości doleciał. No nie obchodzi mnie to kompletnie. W serialach interesuje mnie raczej, wiesz, fabuła, to czy się dobrze bawię, czy mam ochotę oglądać następny odcinek, a czy bohater mają taki czy inny kolor skóry, jest dla mnie absolutnie pod względem narracyjnym nieistotne, natomiast społecznie, kulturowo jak najbardziej uważam, że to jest ważne i wskazane. Ja w ogóle mam taką, mogę ci ujawnić, że jedną z moich najbardziej radykalnych pomysłów jest to, żeby w ogóle Agnieszka Holland miała taki pomysł, żeby oddać kobietom rządzenie światem na kilka lat. Uważam, że to jest super pomysł. Ja go już postulowałem wcześniej. Kiedyś mężczyźni grali też wszystkie role kobiece w teatrze szekspirowskim, antycznym. Niech teraz jakby kobiety grają wszystko w serialach i niech będą bohaterkami popkultury. Absolutnie nie mam nic przeciwko. Im mniej mężczyzn, tym lepiej.
Powiedział pan Sadulski, pan z zasady. Ale bardzo, bardzo słuszna koncepcja. Tak mi się wydaje, że my w ogóle może mało mamy takich pomysłów i mało odwagi w realizacji czegoś bardzo skrajnego, czegoś, czego nie potrafimy sobie wyobrazić. No bo zapytaj przeciętnego pana X albo Y, czy panią nawet, którego mijasz na ulicy w Krakowie i powiedz mu: wymyśliliśmy, że jutro, od jutra rozpoczynają się rządy kobiet. Absolutnie wszystko, co się wydarza w tym kraju, będzie teraz przechodziło przez damskie,
ale
a nie
wiesz,
męskie ręce.
W Krakowie, no Jacek Denel o Krakowie mówi Teheran północy, więc jakby to tutaj rzeczywiście niektóre pomysły przychodzą trochę później niż inne. Natomiast tak, ja myślę, że my w ogóle, nie tylko jako społeczeństwo, ale cierpimy na silny kryzys wyobraźni. To bardzo dobrze widać w polskiej literaturze. A jest taki piękny cytat z Hanny Arendt, która powiedziała: wyobraź mnie sobie, wyobraź nie zaistnieje, jeśli mnie sobie nie wyobrazisz. I rzeczywiście tak jest. Jeżeli my nie będziemy sobie pewnych rzeczy w stanie wyobrazić, nawet najbardziej radykalnych, na przykład jeżeli nie będziemy sobie potrafili wyobrazić świata bez mięsa i bez przemocy wobec zwierząt, no to ten świat nigdy nie zaistnieje. Ja mówię tutaj o czymś akurat bardzo poważnym i dużym, ale literatury też to dotyczy. Na przykład teraz mamy od kilku lat wysyp takiej literatury autofikcji, dużo opowieści
Bełza
o tym.
Bełza ostatnio to próbował podsumować.
Tak, ja się z nim zgadzam. W sensie nie zawsze się zgadzam z Marcinem Bełzą, ale akurat w kwestii tego, że jest wysyp książek o tym, że boli mnie brzuch i mieszkam w dużym mieście i źle się czuję, bo jest głośno, albo że mój tato pił i tak jest, i mam z tym problem. Ja, to jest potrzebne i ważne, ale jest tego za dużo. I jest za mało literatury, która się bawi z samą sobą.
Wiesz co, może inaczej, bo tak się zastanawiam, czy faktycznie jest jej za dużo, czy to jest kwestia tego, co ma szansę przebicia przez promocję. W związku z tym my mamy wrażenie, że to jest 15 czy 20 tytuł, a cała reszta, która wydaje mi się, no nie jest jakoś wyjątkowo ograniczona liczbowo, ona po prostu ginie. Może tu jest problem.
Nawet... To myślę, że wiesz o tym lepiej niż ja, dlatego że ja aż tak bardzo, szczerze mówiąc, nie śledzę polskiego rynku wydawniczego, nie czytam dużo polskiej literatury i szczerze mówiąc nigdy nie czytałem jakoś bardzo dużo i nie mam problemów do przyznania się też do tego, że mam pewnie większe luki w historii polskiej literatury niż przeciętny student polonistyki, między innymi dlatego, że nie skończyłem polonistyki. I więc pewnie masz rację, pewnie to też idzie falami, ale mam wrażenie, że ludzie są trochę zmęczeni tą falą. Mhm. Rozmawiałem, Maria Świątkowska, ona naukowo trochę bada autofikcję, ona powiedziała, że ona sama już jest tym zmęczona jako badaczka i że sama nie nadąża za tym, żeby to wszystko śledzić. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że niektóre rzeczy, które być może mogłyby powstać, nie powstają dlatego, że są zbyt wymagające. I ja na przykład nie napisałbym Rzeszotu, gdybym nie dostał stypendium Młodej Polski, bo to była zbyt wymagająca, zbyt pracochłonna książka, żebym mógł ją sobie pisać po pracy.
Czerwony przycisk, Tomku, nie wiem, czy kontrolujesz. Zakaz mówienia o swoich książkach. Nie doczytałeś regulaminu.
Nie, nie dostałem regulaminu.
Żartuję, niespokojnie. Czasami daję taką dyspensę, wiesz, na dwuminutową wypowiedź.
To nie wiedziałem. W każdym razie niektóre rzeczy nie mogą po prostu powstać w takich warunkach, powiedzmy, społeczno-ekonomicznych, jakie obecnie są. Zwróć uwagę na to, ilu młodych autorów wydaje na przykład rok po roku książkę, prawda?
To jest temat, który się przewija, słuchaj, tutaj tydzień w tydzień, dokładnie w tym pokoju i naprawdę zastanawiamy się nad tym, jak wystopować sytuację, w której ktoś, kto musi mieć inną pracę, żeby być pisarzem, ma w ciągu roku napisać coś, co jest relatywnie wartościowe, chociaż czy śmiało się pod tym podpisuje, nie będąc gonionym przez terminy, mając spokój sumienia i życia. No bo jeżeli mówimy o 3 latach przepaści między jedną książką a drugą, jest to przepaść, to niemalże
przepaść.
Zapomniana
tak.
Pisarka powraca, zobaczymy czy w glorii, czy jest to
przerażające. Czy jest nadal w formie.
Tak, tak, sprawdzimy. Powiedziałeś na początku, że mało rzeczy cię kuje, mało rzeczy cię jakoś skrajnie fascynuje. Co skrajnego w takim razie wywołała kiedykolwiek w tobie literatura i ewentualnie jaki to był tytuł? Może to być coś
negatywnego. Ja nie chcę wyjść na jakiegoś takiego zblazowanego dziada, bo tak nie jest. Ja się bardzo często zachwycam rzeczami i rzeczy nie tylko literackie, ale w ogóle związane z szeroko pojętą kulturą sprawiają mi gigantyczną przyjemność. Często też są źródłem oczywiście rozczarowania, jak ostatnio chociażby Tar. I dużo było takich książkowych przełomów w moim życiu. Na przykład niesamowitym zderzeniem i czymś, co pokazało mi, jak bardzo inna od tego, co dotąd znałem, może być literatura, było pierwsza lektura Thomasa Bernharda. I dobrze pamiętam, że pierwszą książką Bernharda, jaką przeczytałem, był Kalkwerk, na który trafiłem trochę naokoło, bo...
Przez
teatr, ale nie bezpośrednio, dlatego że poszedłem na spotkanie w Krakowie, nie będąc wtedy jeszcze mieszkańcem Krakowa, z Krystianem Lupą, i Lupa na tym spotkaniu opowiadał o swoim Bernhardzie. Opowiadał o tym, jak w ogóle poznał Fabiana, brata Bernharda, który jest też opiekunem spuścizny, jak jeździł do domu Bernharda w czasach, kiedy po raz pierwszy pracował nad spektaklami. I to spotkanie było na tyle fascynujące, że pamiętam, że kupiłem na nim wydanie, wznowienie chyba Kalkwerku, wydane przez oficynę, i pamiętam, to może być w ogóle szokujące dla osób, które znają Bernharda jakoś tam, powiedzmy, bardziej ze słyszenia, ale ja czytając Kalkwerk niesamowicie się śmiałem, dlatego że to jest niebywale dowcipna, błyskotliwa i zabawna książka, o czym Bernhard zresztą wspominał w wywiadach. On wielokrotnie mówi o tym, że on sam siebie ma za pisarza dowcipnego i zabawnego. Ja się z tym zgadzam. Mnie Bernhard zawsze bardzo wielopoziomowo bawił. Ale też oczywiście to pierwsze zderzenie z Kalkwerk, z tą taką niesamowicie gęstą, niemalże gęstą, po prostu jak beton, prozą, to było bardzo wymagające. Pamiętam, że ja byłem oczywiście osobą, która nie bała się wymagających lektur i coś tam na studiach czytałem, ale ten Bernhard był wyzwaniem, był dużym wyzwaniem. Niesamowicie otworzył mi głowę, pokazał mi, że literatura może wyglądać inaczej. Pamiętam, że natychmiast chyba skompletowałem w ciągu roku czy półtora wszystkie jego książki, wszystkie przeczytałem. I to był gigantyczny zachwyt, ale kiedy na przykład próbowałem wrócić 2 czy 3 lata temu, dostałem zaproszenie na konferencję bernhardowską w Poznaniu i wróciłem do Betonu, takiej w sumie słabiej znanej nowelki Bernharda, wydanej przez wydawnictwo Dolnośląskie. Książkę, którą mam w posiadaniu, którą dostałem i która została dla mnie skradziona. To jest w ogóle jeden...
Ja nie wiem, czy ty możesz takie rzeczy opowiadać.
Nie powiem skąd, ale to ktoś, kto bardzo mnie lubił, ją dla mnie ukradł i mi ją dał. To jest w ogóle...
Ale tak naprawdę, czy to jest takie
przymrużenie
oka?
Tak, ukradł z biblioteki dla mnie.
Naprawdę? Tak. Ogołocił ktoś bibliotekę dla ciebie?
Tak.
W zamian
podarowałem tej osobie chyba niedzielny spacer Walzera, który też jest trudno dostępny, nabyty drogą legalnego kupna. I pamiętam, że wróciłem do tego Betonu, który wydawał mi się dosyć specyficzną książką Bernharda, dlatego że ona jest na tle innych najbardziej empatyczna i jakoś tak najbardziej prokobieca wręcz, można by w ten sposób powiedzieć, najbardziej czuła. I pamiętam, że już mnie to tak nie porwało. Ja w ogóle nie lubię wracać do książek, które lubię i które czytałem kiedyś, bo trochę szkoda na to czasu, bo jest dużo innych rzeczy.
Ale szkoda czasu, czy boisz się na przykład, rozczarowania, zderzenia?
W ogóle się nie boję. Wiesz co, w ogóle się nie boję, natomiast mam ciągle w perspektywie tyle wspaniałych rzeczy do przeczytania i jakby te półki, jak dobrze wiesz, one się nigdy nie kończą.
Niestety wiem.
Że nie mam kiedy wrócić. Na przykład bardzo chciałbym wrócić do Bolaño, który też był dla mnie gigantycznym odkryciem, zwłaszcza Dzicy Detektywi. To jest kolejna taka książka, która mnie oszołomiła i mną zawładnęła i myślę też bardzo mocno wpłynęła na moje myślenie nie tylko o literaturze, o tym, jak ona może wyglądać, ale też o tym, na to, jak ja bym chciał, żeby moja książka na przykład wyglądała. To są tacy pisarze, którzy przeorali mi głowę, którzy byli dla mnie niesamowicie ważni, których przeczytałem w całości, w sensie przeczytałem ich wszystkie powieści. To też pokazuje, jak ja mocno się czuję związany z tymi autorami. Nie ma ich bardzo wielu, ale tak, bardzo dokładnie potrafię wskazać takie tytuły, które miały na mnie duży wpływ.
Użyłeś takiego sformułowania, że pojawia się literatura, która pokazuje ci, jak inaczej może wyglądać literatura. Mógłbyś mi to rozwinąć?
Wiesz co, tak, bo w zasadzie wydaje mi się, że zarówno w przypadku muzyki, jak i literatury dorastamy w przekonaniu, że ona jest bardzo podobna. Czyli na przykład jeżeli ktoś zacznie muzykę słuchać, załóżmy, od Beatlesów, kolejna bardzo kontrowersyjna opinia, nienawidzę Beatlesów.
Ja też.
Wspaniale.
Dziękuję.
Nienawidzę Beatlesów.
Pozdrawiam Cybulskiego i Hetmana, którzy zawsze mnie bili po głowie i mówili, że to jest najlepszy zespół ever. Teraz jest nas już dwójka przeciwko wam.
Ja odczuwam po prostu czysto fizyczny dyskomfort, kiedy ich słyszę, i robiłem 2 podejścia do całej dyskografii. Jak po prostu nie jestem w stanie, triggeruje mnie ta muzyka. Ale wyobraźmy sobie taką osobę, która lubi Beatlesów. No i ona tam ma jakby, jest perkusista, basista, 2 gitarzystów, wokalista, w zasadzie 2. Więc jemu się będzie zawsze wydawało, że każdy zespół tak wygląda. Że są 4 osoby, niekoniecznie mężczyźni, ale jakby układ jest mniej więcej taki sam. Tymczasem nie. Tak nie jest. I podobnie jest z literaturą. Jak dorastasz na przykład czytając Dyrza Sienkiewicza, to będzie ci się wydawało,
że
każda książka jest jak Sienkiewicz. Tymczasem tak nie jest. Książki na przykład nie muszą mieć dialogów, albo mogą pokazywać świat z zupełnie innych perspektyw.
Mogą być jednym zdaniem, czasem brakuje im literek.
Mogą tam być kobiety, ola Boga. Mogą być bohaterkami kobiety, mogą się dziać rzeczy transgresyjne i dziwne. Więc wydaje mi się, że to jest ważne, żeby sięgać po rzeczy, które będą ci pokazywały świat i literaturę z różnych perspektyw. Nie wiem, jaka książka była dla mnie jakimś takim pierwszym przełomem. Pamiętam, że dużym zaskoczeniem, kiedy byłem dzieciakiem, był dla mnie Sposób na Alcybiadesa. Nie wiem dlaczego, chyba dlatego, że ta książka jest bardzo zabawna i na swój sposób anarchistyczna. Chociaż tak naprawdę być może wcale nie chodzi o anarchizm, tylko o to, że literatura młodzieżowa dla chłopców, literatura przygodowa, pokazuje chłopcom, że tak naprawdę mogą mieć wywalone na szkołę, mogą mieć dużo przygód, a jakby wszystko się ułoży. Mogą być zdobywcami, mogą być panami na końcu świata, a i tak będą ludźmi sukcesu. Tymczasem nie do końca tak jest. Szukam takich rzeczy i takie rzeczy zawsze mnie bardzo cieszą.
A masz jakiś klucz w tych poszukiwaniach? Pytam o to dlatego, że w momencie, kiedy słyszę już po iluś rozmowach na temat właśnie poszukiwań, wyboru książek, tych książek tak zwanych przełomowych, w przypadku Elki Łapczyńskiej pojawiła się taka opowieść związana z różnymi kręgami kulturowymi i wychodzeniem poza ten swój, nasz najbliższy, poza literaturę anglosaską, poza literaturę francuską. I Elka opowiedziała wtedy to w ten sposób, że proza daje znacznie więcej czegoś podskórnie wyczuwalnego, czegoś, co może nam bardzo dużo o kulturze, o ludziach i o społeczeństwie powiedzieć nie wprost, tak jak robi to literatura non-fiction. I kiedy ty mówisz o literaturze, która rozszerza twój świat, to zastanawiam się, czy w taki sposób szukasz, takim kluczem pozakulturowym, naszym kulturowym, czy chodzi zupełnie o coś innego, o poszerzenie światów, o właśnie te wyobraźnie, od której de facto zaczęliśmy.
Wiesz, to niekoniecznie w moim przypadku chodziło o poszukiwanie poza kluczem geograficznym albo językowym, chociaż na pewno miałem takie momenty, ale 3 lata temu zdałem sobie sprawę z tego i to było dosyć późno, uważam, że powinno to było nastąpić znacznie wcześniej, że czytam za mało kobiet. I bardzo wiele osób, z którymi o tym rozmawiałem, też kobiet, mówiło, no ale wiesz, to nie ma znaczenia. A ja sobie zdałem sprawę, że jednak ma fundamentalne znaczenie. W momencie, kiedy ktoś mnie pytał, jacy są twoi ulubieni pisarze, nie znasz tego pytania, to zawsze odpowiadałem, wiesz co, to wymienię ci moich ulubionych pisarzy na B. Bolaño, Bernhard, Bowles, Julian Barnes. I po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że w sumie fajnie, gdyby tam można było dokoptować na przykład Ingeborg Bachmann albo Jane Bowles. I faktycznie 3 lata temu zacząłem po prostu czytać kobiety, ale także czytałem tylko kobiety. Czytałem pisarki, czytałem bardzo dużo eseistyki pisanej przez kobiety, też dlatego, że w tamtym momencie chyba też zwróciłaś na to uwagę, kilka lat temu zaczęło po prostu wychodzić dużo kobiecej eseistyki, publicystyki. Emily Pine, Vivian Gornick, Rebecca Solnit. Więc to wszystko zacząłem czytać i to miało na mnie bardzo duży wpływ jako na mężczyznę, po prostu jako na faceta. Zdałem sobie sprawę z tego, że są tacy pisarze, o których mówi się, o, że on tak świetnie tworzy kobiece portrety, typu tam Henry James.
No teraz mieliśmy taką dyskusję przecież na naszym Poletku, bo Witrzostek się wcielił w kobietę i też się często pojawiały przecież u niego te pytania.
A to
czy
w ogóle
to nie za daleko, czy to nie taka podwójna zabawa, bo
w sensie, okej, można to oczywiście robić, ale to nie jest to. Wiesz co, mi na przykład niesamowicie ważną lekturą była dla mnie Emily Pine i o tym się nie mówi. Jakby to jest tak fundamentalnie istotna książka. Ona jest tak mocna, tak boleśnie szczera, nawet nie tylko dla tej autorki, ale dla mnie w ogóle, dla mężczyzny. Ona była bardzo trudna do przełknięcia, ale też niesamowicie ważna i zupełnie bardzo mocno wpłynęła na to, jak ja w ogóle myślę o swoich relacjach z kobietami. Nie tylko jakby relacjach związkowych, ale w ogóle o tym, jak kobiety funkcjonują w społeczeństwie. Fajnie jest być feministą i wkleić sobie, nie wiem, jakąś fajną flagę na zdjęciu profilowym, a później na przykład być w toksycznym związku i poniżać swoją dziewczynę w towarzystwie innych facetów, bo mam takich kolegów i znam takie sytuacje, a dużo, dużo fajniej jest być po prostu świadomym facetem, który przez swoje lektury wpływa na to, jak wygląda jego obecność w świecie, więc ja szukałem książek, które mogą wpłynąć na moją obecność w świecie i mogą sprawić, że moja obecność w świecie jest bardziej świadoma i mniej przemocowa dla kobiet, bo przez lata byłem po prostu przemocowym burakiem. I lektura tych książek wpłynęła na to, że stałem się lepszym facetem, lepszą osobą po prostu. I wiem, że gdybym ich nie przeczytał i wiem, że gdybym o nich nie rozmawiał z dziewczynami, z moimi przyjaciółkami czy z moimi partnerkami, to ta zmiana by nigdy nie zaszła. Jakby ona by nie zaszła, gdybym czytał do dzisiaj tylko Cormaca, Bernharda i Bolaño. To byłoby niemożliwe.
A powiedz, czy coś tak otwierającego na życie kobiet pojawiło się w innych tekstach kultury? Czy faktycznie musiałeś to przeczytać, żeby z tobą zostało?
Wiesz co, to jest trudne pytanie. W sensie, jest trudne pytanie dlatego, że na przykład kino jest nadal niesamowicie patriarchalne. Nawet jeżeli mamy potencjalnie emancypacyjne filmy. Tutaj mi przychodzą akurat dwa do głowy. Tar, o którym akurat pisałem ostatnio na Facebooku i Men Alexa Garlanda, które sprawiają wrażenie bardzo progresywnego, profeministycznego kina, ale jednocześnie uważam, że są to niesamowicie triggerujące,
znaczy,
szkodliwe,
Men jest dla mnie przerażający.
Filmy. Więc wydaje mi się, że paradoksalnie w kinie to będzie możliwe dopiero w momencie, kiedy będziemy mieli taką stuprocentową pewność, że to są faktycznie filmy, które są kobiet. Nie mówię kobiece, ale są kobiet. Czyli na przykład podejrzewam, że takim filmem może być film, który chyba jeszcze nie wszedł do polskich kin, czyli Między kobietami Sary Polej, opowiadający o molestowaniu kobiet w jakiejś sekcie, nie wiem, czy to nie są Amisze. To wydaje mi się, że to może mieć większy wpływ na mężczyzn. Natomiast dopóki w kinie będziemy mieli sytuację, że to mężczyźni próbują nam opowiadać o sytuacji kobiet, to nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Więc dla mnie dużo ważniejszy jest bezpośredni kontakt z tekstem stworzonym przez kobietę i często z tekstem kierowanym bezpośrednio do mężczyzn, bo na przykład takie są książki Liz Plank, Samiec Alfa musi odejść, czy Bell Hooks. Po prostu pozwoliłem kobietom mówić do siebie, a tak naprawdę nie wiem, dlaczego wcześniej tego nie robiłem.
To zadam ci teraz takie pytanie, które trochę mi się ciśnie na usta. Nie wiem, czy to jest sensowne pytanie, ale bardzo często, kiedy rozmawia się z przedstawicielami, z fanami patriarchatu, którzy zaciekle bronią świata stworzonego przez mężczyzn i też kultury tworzonej przez mężczyzn, mówią, że kobiety są słabsze, że gdyby były tak doskonałe i tak fantastyczne jak mężczyźni, to nie próbowałyby wciskać opowieści o parytetach. I w takim razie, kiedy sięgnąłeś i zderzyłeś się z literaturą tworzoną przez kobiety, miałeś chociaż przez moment próbę zastanowienia się nad tym, czy ktoś tutaj jest faktycznie lepszy?
Nie, wiesz, to ja chyba w ogóle nie umiem myśleć w takich kategoriach o niczym. Ja mam na przykład bardzo duży problem z budowaniem jakichś takich hierarchii, czy w ogóle tworzenia rankingów. Ja nie potrafiłbym stworzyć rankingu na przykład, nie wiem, 10 najważniejszych płyt, czy nie wiem, książek w moim życiu. A co dopiero mówić o jakby o sytuowaniu i przyznawaniu medali płcią, czy ktoś jest lepszy, czy nie jest lepszy. Powiem tak, mężczyźni generalnie nie są zbyt udani właśnie dlatego, że myślę, że są najlepsi. To nie zawsze jest niestety ich wina. W sensie mężczyźni też są ofiarami patriarchatu, są ofiarami nadopiekuńczych matek i niedostępnych ojców.
Też uwikłanych w patriarchat, bo jakby wszystko jest tak wielkim
kotłem.
Natomiast
można nad tym pracować i to nie jest aż tak trudne i niemożliwe, czego jestem, wydaje mi się, jakimś nie najgorszym przykładem. Więc wiesz co, nie, ja nigdy nie myślałem o tym w tych kategoriach. Bardziej miałem emocją, która mi towarzyszyła tym w sytuacji zderzenia z tymi pierwszymi lekturami, był szok. To znaczy był szok z tego, z jak niewielkiej ilości rzeczy, z którymi musicie się jako kobiety mierzyć na co dzień, nie zdawałem sobie sprawy. Mój problem polega na tym, że jestem kolesiem, który ma prawie 1,90 m wzrostu, jest białym, cis seksualnym typem w środkowej Europie, więc ja naprawdę z niewieloma rzeczami w życiu miałem problem. Jakby miałem fory, studiowałem polonistykę, byłem jednym z niewielu facetów, więc miałem fory, bo koleżanki dawały mi notatki. Moje życie generalnie układało się dosyć bezproblemowo. I nie
przepraszam, że się śmieję, bo to w jakiś sposób jest tragiczne. Natomiast ta opowieść, wiesz, w kontekście tego, o czym rozmawiamy i nagle wpada Sadulski, który mówi o koleżankach i o notatkach, wiesz, no jakby...
No tak, no ale wiesz, to tak się układa, że wydaje ci się, że świat jest prosty, bo wszystko dostajesz na tacy i za mało myślimy, czy za mało myśleliśmy, za mało mówiliśmy o tym, jak to wygląda z drugiej strony. Najgorsze jest to też jest kolejna niepopularna opinia, którą bardzo często moja partnerka mi jakby wkłada do głowy, że z jednej strony masz mężczyzn, tych wszystkich super samców, którzy są przekonani o własnej doskonałości, którzy po prostu rozszarpują burgery, które sami wcześniej upolowali, a z drugiej strony masz niesamowicie dużo kobiet, takich jak główna bohaterka Tar, które robią wszystko, żeby szkodzić innym kobietom. To jest w ogóle
szkodzić
jeszcze...
innym kobietom, czy wchodzić w skórę mężczyzn? Bo to też jest dla mnie taka, wiesz, jakby jak bardzo chcemy albo potrafimy być męskie, żeby wygrać.
Tak, dokładnie, dokładnie. To jest właśnie druga strona medalu, ale gdzieś tam znowu jakby chyba za daleko odbiegamy od tych lektur.
Wiesz co,
ale...
No właśnie, cel był prosty, czyli opowiedzieć, co, wiesz, fascynuje Sadurskiego, ale my możemy zrobić, słuchaj, tutaj przekrojówkę, no bo dlaczego w sumie nie?
Wiesz, ja lubię artystowskie książki, lubię książki, które są po prostu super zrobione i jakby są fajnie napisane, ale czasami też potrzebuję czegoś, co mi zaktualizuje oprogramowanie, żebym wiedział i rozumiał, jak funkcjonuje świat i żebym potrafił być też bardziej krytyczny wobec rzeczy, które patriarchat próbuje mi wcisnąć.
A powiedz, czy ty masz poczucie, że jesteś takim przykładem na to, że literatura ma realny wpływ na człowieka i może sprawić, żeby był lepszym człowiekiem? No bo ty wprost powiedziałeś, że kiedyś byłeś niefajny, a teraz masz wrażenie, że jednak trochę zrozumiałeś, dorosłeś i zrobiłeś to dzięki literaturze, no więc...
Na pewno zrozumiałem, na pewno dorosłem i na pewno bardzo dużo zawdzięczam autorkom. To jest trudne pytanie, bo ja też nie chcę wyjść na jakiegoś takiego woke, nie? Super, super oświeconego kolesia, który teraz wszystkim będzie mówił, co mają czytać i co mają robić, bo bardzo nie chciałbym siebie stawiać w takiej mędrkującej sytuacji.
Ale czujesz się lepiej z tym, co zrobiłeś, że podjąłeś taką decyzję, że sięgnąłeś. To, czy to nie może być taki impuls dla kogoś?
To no, też nie chodzi
ale po coś o tym mówimy przecież.
Ale też nie chodzi o to, żebym ja się czuł lepiej. To chodzi o to, żeby osoby, zwłaszcza kobiety, dziewczyny czuły się lepiej. To nie jest do końca dla mnie, tylko to jest dla ciebie na przykład, nie?
Mm-hmm.
Czy dla mojej partnerki. To nie jest dla mnie, bo gdyby chodziło... Ja mam do tego trochę podobne podejście jak do pisania. To znaczy na przykład, gdybym ja chciał robić coś dla siebie i pisać dla siebie, to bym, wiesz, napisał jakąś fajną, taką autobiograficzną książkę o tym, jak nie wiem, jak dorastałem na wsi, jakie miałem trudne dzieciństwo i jak przeprowadziłem się do dużego miasta i bolała mnie głowa. Bo to jest łatwe. Natomiast nie chcę robić rzeczy łatwych, chcę robić rzeczy, które są wymagające, ale sprawiają satysfakcję. Bycie lepszym facetem sprawia satysfakcję, ale to w ogóle nie jest najważniejsze. W tym wszystkim w ogóle nie chodzi o mnie, bo tak naprawdę podejrzewam, że mógłbym się nie zmienić i pewnie znalazłyby się osoby, które by to akceptowały i tolerowały, tylko że to nie o to chodzi.
Mimo, że padło bardzo dużo tytułów książek, zaskakująco dużo muszę ci powiedzieć, że przeważnie jest tak, że jest jakaś taka dziwna kondensacja albo bardzo duże skupienie się na dzieciństwie i nagle wybuch i przebieżka. Mówimy o ostatnich latach, prawda? Twoich czytelniczych decyzji i odkryć plus Bernhard, który pojawił się wcześniej. Mhm. A masz takie trwałe, ale bardzo oddalone od współczesności wspomnienie lekturowe?
Na pewno ten sposób na Alcybiadesa to jest dosyć wczesne wspomnienie i dokładnie pamiętam, że przeczytałem go w jedną noc, czego nie zwykłem robić, bo zawsze lubiłem pospać i pamiętam, że jak zasnąłem, to byłem pod tak wielkim wrażeniem, że w nocy spadłem z łóżka. Jeżeli chodzi o wcześniejsze jakieś takie przebłyski i reminiscencje, to mam z tym trochę problem, bo ja w ogóle mam jakąś taką czarną dziurę, białą plamę, jeżeli chodzi o moje wspomnienia z dzieciństwa. Mam mało wspomnień, ale zacząłem w ogóle czytać dosyć wcześnie i czytałem bardzo szybko, bo pamiętam, że jakoś w drugiej czy trzeciej klasie podstawówki robili nam testy na to, jak szybko czytamy i w tym czasie czytałem na poziomie 7-8 klasy, więc po prostu pędziłem jak Pershing i w tamtym czasie czytałem w ogóle bardzo dużo komiksów, ale takich komiksów typu Kaczor Donald, komiks Gigant. W ogóle jedno z moich pierwszych wspomnień, które o dziwo jest czarno-białe. Nie wiem dlaczego.
O nie, one były takie czerwono-jaskrawe przecież.
Tak, dokładnie. Jak żądam od mojego ojca, żebyśmy poszli do kiosku i kupili Kaczora Donalda i w tym czarno-białym świecie, bo Polska faktycznie na przełomie lat 80-tych, 90-tych była czarno-biała. Ten Kaczor Donald po prostu świecił jak pokolorowany w technikolorze. Ale co ciekawe, nie poszedłem wchodziłem w to dalej. To znaczy nigdy nie byłem fanem komiksów. Natomiast w jakimś takim już bardziej świadomym okresie, czyli na przykład takiego gimnazjum, bardzo dużo czytałem rzeczy, które wychodziły w srebrnej serii Amber. Przeczytałem całego Johna Grishama na przykład. Bardzo dużo Crichtona i bardzo dużo takich dziwnych pop pisarzy amerykańskich. Nie potrafię w ogóle zdiagnozować, jak to na mnie wpłynęło. Być może na przykład był jakiś moment, że chciałem zostać amerykańskim prawnikiem, bo wszystkie bohaterami wszystkich książek Johna Grishama są amerykańscy prawnicy. Jak widzisz, nie udało mi się to niestety.
Wiesz, no ja nie wiem, czy niestety. Właśnie chciałam powiedzieć, że gdybyś został amerykańskim, to być może faktycznie miałoby to jakieś ręce i nogi, przynajmniej w tym wydaniu wyobrażeń i filmów. Natomiast gdybyś został polskim prawnikiem z wyobrażeniami o amerykańskim systemie sądownictwa, to myślę, że byłoby gorzej.
Byłoby gorzej. W ogóle ominęła mnie też, mówiłem, że ominęła mnie fala
fantazy.
Mm-hmm. Ominęła mnie też w ogóle ta cała fala takiej młodzieżowej literatury.
Nie wiem, Masterton, jakieś pierwsze grozy.
Ale słuchaj, w ogóle ja na przykład Pana Samochodzika w ogóle nie przeczytałem. To mam wrażenie, jest jakieś takie fundamentalne doświadczenie lekturowe dla całego pokolenia. Było to, słuchaj, w moim domu, ale pamiętam, że ten tytuł mi się wydawał kompletnie nieciekawy. Jakby Pan Samochodzik, ej no błagam, jakby nie.
No jak?
Nie, brzmi idiotycznie, więc nie czytałem tego. Ale ja to, wiesz co, ja to bardzo lubię. Ja bardzo lubię to, że mój kanon jest zupełnie odmienny od większości osób z mojego pokolenia, czy na przykład od, podejrzewam, sorry, nie słuchałem wcześniejszych twoich audycji, nie wiem, o czym tam plotkowaliście, ale jestem w stanie sobie...
Ależ my plotkowaliśmy?
Jestem sobie w stanie wyobrazić, że niektóre rzeczy będą wspólne i że na przykład wszyscy czytali Pana Samochodzika i Winnetu, i Jacka Londona.
Pojawiają się te tytuły. Pojawiają się Muminki, pojawiają się Dzieci z Bullerbyn. Pojawiła się Pipi Pończoszanka, ale zdaje się, że tylko raz. Ale powiem ci, że poza tymi wspólnymi elementami takimi mocno dziecięcymi, powiedzmy nawet na takim etapie, gdzie nie jesteś nawet samodzielnym czytelnikiem, tylko może ci to być podsuwane, albo być może to są jakieś pierwsze wybory, które cię cieszą, to powiem ci, że niewiele rzeczy się jest wspólnych, co tylko w zasadzie zwiększa mój apetyt, bo mam wrażenie, że za każdym razem wyciągam nowe cegiełki, tworzą się właśnie nowe, obce regały i to pokazuje, jak ten świat jest niezbadany, a równocześnie odczuwam głęboki smutek, jak wciąż umierając będę niewiele wiedzieć na temat tego, co zostało stworzone i jest to bolesne, muszę
to
ci powiedzieć.
To by było oczywiście niepokojące, gdyby nagle się okazało, że wszyscy pisarze z Krakowa czytali te same książki. Podważałoby to jakby też sens twojej audycji. W sumie pominąłem jeden istotny wątek, to znaczy... Byłem też kiedyś poetą i pisałem wiersze.
No nawet znacznie więcej, aniżeli prozy ci na razie upubliczniło.
Na razie, więc byli też na przykład poeci, którzy byli dla mnie niesamowicie istotni. Na przykład bardzo ważnym poetą był dla mnie Tomasz Łużycki. I pamiętam, że zderzenie się najpierw, była taka książeczka wiersze, która wydana przez Lampę i Iskrę Bożą, Dynina, która zbierała pierwsze jego 4 tomiki. I to było dla mnie gigantyczne wydarzenie artystyczne. Miałem wrażenie, że Różycki jest w ogóle takim poetą, który od razu objawił się jakby gotowy. To się rzadko zdarza, ale jego debiutancki tomik to był chyba Waterland. I to były fenomenalne wiersze. Później czytałem jego Kolonię i trochę na tym się dla mnie Różycki kończył, ale to był dla mnie bardzo ważny poeta. Ja wręcz byłem imitatorem Różyckiego i podobnie było z Romanem Honetem. Jak pierwszy raz natknąłem się na te dziwne, trochę mistyczne, tajemnicze wiersze o śmierci Honeta, to po prostu urywało mi to głowę. Jakby ja nie wiedziałem, że tak można pisać. Ja też sam chciałem tak pisać. Nauczyłem się pisać na Honecie i Różyckim, a później się od tego odbijałem i na tym jakby sam budowałem jakąś własną niepodległość artystyczną, ale no to byli też, zwłaszcza Honet. Honet jest takim bardzo oszałamiającym poetą. Jak się go czyta po raz pierwszy, jeszcze nie ma się narzędzi, żeby się przed nim obronić, to Honet po prostu cię atakuje jak barbarzyńskie plemiona, jakby nie masz po prostu gdzie się schować. Zawsze mam to wrażenie, czytając prozę, ale jakby dobre wiersze to jest taka siłownia dla mózgu.
To prawda. Ja na przykład ostatnio mam jakiś przepływ, ostatnio, myślę, że od jakiegoś roku i sprawia mi to bardzo dużo przyjemności. W ogóle mam coraz taką większą chęć do tego, żeby żeby w ogóle sięgać i szukać, mieć pod ręką, wiesz, bo to jest zupełnie inny też poziom czytania, o czym mam wrażenie trochę zapomniałam przez lata siedzenia w prozie. I może wiesz co, w tym przebodźcowanym świecie ta poezja jest jakimś takim dla mnie, takim spokojem. Taką wysepką, jakkolwiek górnolotnie by to... Serio?
Wyobrażam sobie, że Wojciech Bonowicz mógłby powiedzieć to samo, albo powiedział to samo.
Dziękuję. Ja to potraktuję jako komplement, bo wiesz, ja to mam swoje crushe, kiedy słucham gości i Wojciech Bonowicz ma taką aurę wokół siebie, w którą się można trochę zatopić i zassać. Więc ja to potraktuję jako komplement. Skończymy na tym, żeby państwo dobrze zapamiętali to, co przed chwilą powiedział Bartosz Sadulski. Bardzo dziękuję, mój drogi, za dzisiejsze spotkanie.
Literacka kawka. Obce regały przeglądała Georgina Grybosz.